Też pokrótce chciałam podzielić się też może tak kilka świadectw powiedzieć, takich bardzo krótkich i też taką informacją o rekolekcji w Winnicy Racheli. I tak jak już tutaj ksiądz Jacek powiedział, że Pan Bóg w jakiś taki szczególny sposób złożył w jej sercu pragnienie utworzenia takiego miejsca, takiej przestrzeni tutaj u nas właśnie na Pomorzu, gdzie mogłyby przychodzić właśnie takie kobiety uciemiężone tak takim poczuciem właśnie, przygniecione poczuciem winy, takim właśnie lękiem. I Wiesia zaczęła to gdzieś tam rozeznawać i dzięki właśnie takiej swojej też determinacji, takiej wytrwałości i takiej odwadze, taki duch walki, który Wiesia miała, znalazła siostrę Małgorzatę Sąka, która posługiwała w dalekiej Rosji na Magadanie, która przyjechała do Polski i zaprosiła siostrę Małgosię do nas na, tutaj do Gdańska, żeby też na przykład dać informację, w jaki sposób możemy prowadzić te kolekcje. Bardzo dużym dla nas takim impulsem i wsparciem na sam początek tej kolekcji prowadzimy od 2019 roku był przyjazd, było wyjście na ekrany filmu Nieplanowane i przyjazd do Polski Evie Johnson. Ona przyjechała, nie wiem czy oglądaliście ten film Nieplanowane, to jest historia dyrektorki kliniki aborcyjnej Planned Parenthood, to jest jedna z największych klinik aborcyjnych na świecie, która była współodpowiedzialna za ponad 22 tysiące aborcji i któregoś razu, kiedy zabrakło personelu medycznego, Evie Johnson została zaproszona właśnie na salę, gdzie się odbywała aborcja i trzymała sondę i widziała, jak przebiega ten proces aborcji. I właśnie w tym momencie Pan Bóg bardzo dotknął jej serce i została nawróciła się właśnie. No i później stała się jedna tutaj z największych takich działaczek pro-life. I w lutym 2020 roku byłyśmy z Moniką w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny, Wspomożenie Wiernych, tam się było spotkanie z Evie Johnson. I był kościół pełen ludzi, było bardzo dużo mediów, bardzo dużo też przedstawicieli gdzieś tam rządów, samorządów. No i z Moniką podeszłyśmy właśnie do księdza, który był głównym organizatorem i poprosiłyśmy, żeby ogłosił, że właśnie na Pomorzu zaczynamy prowadzić takie rekolekcje. I z racji tego, że ja musiałam wcześniej wyjść z tego spotkania, pomyślałam sobie, jak można też przekazać tą informację też w postaci ulotek. Podeszłyśmy z Moniką do stanowiska, gdzie się sprzedawały książki. Się zapytałam, czy możemy położyć ulotki gdzieś tam na boku. A młody człowiek powiedział, nie, my włożymy ulotki o rekolekcjach Winnicy Racheli do każdej książki, więc książki, ściany będą wołać, Nieplanowane, rozchodziły się jak ciepłe bułeczki razem właśnie z tymi książkami. Rozeszła się informacja o naszych rekolekcjach i zaczęły się do nas telefony. Telefonowali ludzie bezpośrednio właśnie z, jakby panie, które doświadczyły aborcji, albo osoby, które pośrednio były związane właśnie, znaczy doświadczyły aborcji. Dla kogo są rekolekcje w Winnicy Racheli? Głównie na rekolekcje przyjeżdżają do nas panie, chociaż rekolekcje adresujemy też do mężczyzn. Natomiast widzimy z naszego doświadczenia, to jest doświadczenie z innych winnic, że 95% kobiet nie dokonałoby aborcji, gdyby przy jej boku stanął mężczyzna po prostu, który wziąłby odpowiedzialność też za poczęte życie. Tak jak właśnie mówi doktor świętej pamięci dr Wanda Bułkarska, która też cały czas powtarzała, że kobieta w swojej naturze, no mówimy, że kobieta w swojej naturze jest prole, że kobieta jest za życiem. I tutaj zacytuję właśnie z rozmowy Wandy Bułkarskiej z jedną z bardzo młodych dziewczyn, taki mały fragment przeczytam, zapytałam, Dziecko, nie było nikogo, kto by cię powstrzymał. Zacięta, nic się nie odzywało. Dużo czasu zajęło mi nawiązanie z nią prawidłowego kontaktu. A gdy się to udało, wyznała, jak do tego doszła. Była cała narada rodzinna, 9 osób, dziewczyna, jej rodzice, brat, bratowa, chłopak z rodzicami, nauczycielka. I 9 dorosłych osób skazało dziecko na śmierć. Dziewczyna zapłakała. Gdyby choć jedna osoba powiedziała, nie rób tego, ja bym tego nie zrobiła. Przyjeżdżają do nas panie też po zażyciu tabletek antywczesnoporonnych i tutaj też z wypowiedzi właśnie świętej pamięci dr Wandy Pułtawskiej zacytuję taki fragment, że kobiety często nie wiedzą, na jakiej zasadzie działają tabletki. To się wydaje takie niewinne, nie ma interwencji chirurgicznej, nie ma protoku, ale jest śmierć głodowa dziecka. Pigułka jest skonstruowana z syntetycznych hormonów, które hamują produkcję hormonów wytwarzanych przez dziecko. Normalnie organizm każdej matki reaguje na dziecko jak na obce białko i te hormony dziecka sprawiają, że macica nie odrzuca dziecka i ono zapieszcza się w niej. Tabletki hamują produkcję tego hormonu, więc dziecko nie dostaje krwi od matki, co powoduje śmierć głodową dziecka. Kiedy aborcja w Polsce u nas była zabroniona, to panie, które do nas przyjeżdżały, opowiadały też o działaniu całego takiego podziemia aborcyjnego, że właśnie były przekazywane, że na przykład, że partner czy mąż zawoził do jakiegoś miejsca, później przyjeżdżał jakiś inny samochód, one jechały z jakimiś innymi ludźmi. Też czasami to się odbywało w takich dziwnych pomieszczeniach, w piwnicach, czasem też w bardzo niesanitarnych warunkach. I kiedyś jedna z uczestniczek też powiedziała, że chciała dokonać aborcji do 3 i do samego końca modliła się, prosiła Pana Boga o znak, bo bardzo nie chciała dokonać aborcji, prosiła Boga, żeby no, żeby na przykład, nie wiem, lekarz się rozchorował, albo żeby pomyliła termin, albo nawet chciała ulec wypadkowi, żeby po prostu do, no, do tego spotkania, do tej aborcji nie doszło. Ocaleńcy. W naszej nomenklaturze ocaleniec to jest osoba, która się urodziła, poczęła się i urodziła w rodzinie kolejno po dokonanej aborcji. I czyli ta osoba tak naprawdę poczęła się w grobie. Przyjeżdżają do nas takie osoby i przyjeżdżają też kobiety, które opowiadają o swoich dzieciach, czasami już dorosłych dzieciach, ocaleńcach tak zwanych i mówią, że te osoby nie dają sobie prawa do życia po prostu, że mają taki bardzo nieokreślony, ale bardzo silny lęk egzystencjonalny, że czują bardzo silne napięcia, że czasami nie potrafią ułożyć sobie życia, że czasami wręcz mają taki duch niemocy, że nie mogą podjąć nawet bardzo prostych decyzji życiowych, czują właśnie taki brak spontaniczności, brak radości. Więc takie osoby do nas też przyjeżdżają, oprócz kobiet, to przyjeżdżają też takie rodzeństwa ocaleńcy. Modlitwa. W tym miejscu właśnie pragnę bardzo podziękować naszej wspólnocie i osobom, które omawiają nas, które prosimy właśnie zawsze o modlitwę, bo no, chcemy powiedzieć, że to jest bardzo dla nas ważne, że toczy się taka duża walka duchowa też i w osobach prowadzących też tutaj no gdzieś tam też kapłan to odczuwa i w uczestniczkach, więc i też w samych uczestniczkach. Kiedyś w Wiesi przyszło takie natchnienie, bo my zazwyczaj prosimy jedną osobę do omadlania, jakby jednej uczestniczki i kiedyś w Wiesi dostała takie natchnienie, żeby poprosić całą grupkę o modlitwę za jedną osobę, całą grupkę. I przyjechało do nas wówczas, z naszej strony, przyjechało do nas 11 kobiet, gdzie było 23 abortowanych dzieci. Każda z tych osób miała myśli samobójcze, kilka osób było po próbach samobójczych. To były bardzo ciężkie dla nas rekolekcje, więc czasami jak już takim naszym ludzkim zasobom nie jesteśmy w stanie pomieścić tych historii, bo to są czasami historie gwałtów, też, znaczy aborcji, kiedy się dziecko poczęło, wskutek gwałtów też mnogich. Więc czasami, no, ja gdzieś tam zawsze z tyłu głową mam myśl, że nasza wspólnota po prostu nas omadla, że każda osoba jest omadlana. I dla tej osoby też to jest bardzo ważna informacja, że właśnie, że ona jest omadlana, że traci te rekolekcji. Jeśli chodzi o program rekolekcji, to jest oparte na fragmentach Pisma Świętego, na medytacjach, rozważaniach. Mamy takie zadania, ćwiczenia duchowe, później dzielenie. Tak jak ksiądz Jacek powiedział, że właśnie staramy się stworzyć taką przestrzeń, no taką bardzo przyjazną, takie zaufanie, ponieważ czasami osoby mówią o dokonanej aborcji po raz pierwszy, tak naprawdę po raz pierwszy, mimo że jakiś przykład do nas pani po 48 latach dokonanej aborcji i właśnie zdarzają się takie sytuacje, kiedy ta osoba dopiero to jest to miejsce i ten czas, kiedy ona po raz pierwszy gdzieś tam zaczyna opowiadać i te okoliczności, i gdzieś tam to jest bardzo często związane z historią życia, więc gdzieś tam oddaje to Panu Bogu. O co głównie pytają uczestniczki rekolekcji? Widzimy, że te osoby najbardziej, właśnie tak jak ksiądz Jacek powiedział, że przyjeżdżają przygniecione takim ogromnym poczuciem winy. Natomiast też widzimy, że one tak naprawdę nie przeżyły żałoby, że te okoliczności, że ta presja gdzieś tam, czy w rodzinie, czy presja ze strony lekarzy i taki często w takim wamoku ta decyzja się podejmowała, że te kobiety, one dopiero gdzieś tam na rekolekcjach mają taką przestrzeń, gdzie mogą dopuścić do swojej świadomości, że dokonała się aborcja, że i mogą gdzieś tam przeżyć, gdzieś tam rozpocząć ten proces żałoby. Bardzo ważnym też takim momentem jest nadanie imienia dziecku. Właśnie nadanie imienia, takie jakby tożsamości i przyjęcie dziecka do rodziny. Tak naprawdę życie, które było w tamtych okolicznościach, czy w tamtym czasie było nieprzyjęte, było odrzucone. Tutaj na rekolekcjach mogą nadać imię dziecku i po prostu przyjąć to dziecko do rodziny. I właśnie widzimy po świadectwach później, w takich owocach rekolekcji, że Pan Bóg w jakiś taki tajemniczy sposób zaprowadza w tej rodzinie taki Boży porządek, że to życie, które wtedy było odrzucone, zostało teraz przyjęte, że tworzy się taki po prostu Boży porządek i pokój w tej rodzinie. Właśnie jeśli chodzi o rekolekcje, to wtedy, kiedy posługiwaliśmy w Matemblewie, to organizowaliśmy takie msze święte dla uczestniczek i przyjeżdżały do nas panie po roku, po dwóch latach od przebycia rekolekcji. No i często przyjeżdżali właśnie ze swoimi mężami, czasami z nowonarodzonymi dziećmi. No i dawali takie świadectwo, że Pan Bóg gdzieś tam zaprowadzi porządek, że uzdrawia relacje czy z mężem, czy właśnie gdzieś tam z rodzeństwem. Kiedyś do wieści zadzwoniła jedna z uczestniczek i powiedziała, że jak wróciła z rekolekcji, to jej córka narysowała taki rysunek, że jest mama, tata, ona i jeszcze jedna, i właśnie jej siostrzyczka. Mimo że ta dziewczynka nie widziała, oni mieli tylko jedną córkę, znaczy jedną w niebie, i ona nie widziała, że mama jedzie na rekolekcję, a po rekolekcjach ta dziewczynka zapisywała to w rysunku. I to też było takie dla nas piękne świadectwo, więc też się dzielę. Modlitwa za wstawiennictwem dzieci narodzonych. Wiesia zawsze modliła się za wstawiennictwem dzieci i miała z dziećmi nienarodzonymi jakąś taką szczególną więź. No i tutaj, jak pewnie większość z nas wie, że Pan Bóg powołał ją do wieczności 28 grudnia, dwa lata temu. To jest święto młodzianków męczenników, co było też dla nas takim bardzo dużym świadectwem. Na sam koniec to chciałam powiedzieć, że ja się dowiedziałam właśnie o śmierci Misia. Byłam w grobie co do Białorusi swojej rodziny na święta Bożego Narodzenia. I pomyślałam sobie, jak ja w ogóle wrócę do Gdańska. Jak ja do Wiesie dzwoniłam czasami kilka razy dziennie, czasami przychodziłam, jak miałam potrzebę, nawet dwa razy dziennie. I jak przekazywaliśmy taką informację o śmierci Wiesi, to jedna z sióstr powiedziała: Lena, ale Wiesia nie zostawiła po sobie pustki. I słuchajcie, to zdanie, że Wiesia nie zostawiła po sobie pustki, pomogło mi przeżyć tak naprawdę taki cały okres żałoby po Wiesi. I jeszcze takie zdanie, takie słowa, które Wiesia mi zawsze powtarzała, też kiedy miałam jakieś wątpienia, jakieś takie trudne momenty w swoim życiu, ona mówiła zawsze: Lena, Pan Bóg walczy i zawsze zwycięża. Amen. Amen.